Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Uchnas-Dziental i zapraszam na kolejny odcinek Rozmów Równoległych. Internet miał zmienić nasz świat w bardziej demokratyczny, a nas w ludzi mądrzejszych, lepiej poinformowanych i z mocniej zacieśnionymi relacjami. Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego uwierzyliśmy, że rzeczywistość w sieci nie będzie podlegać zasadom świata realnego? I jaki jest świat online, który stworzyliśmy? O tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim Jakub Dymek, dziennikarz piszący dla tygodnika Przegląd oraz na stronie dymek.substack.com. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
To zacznijmy od tego postawionego już pytania we wstępie. Dlaczego uwierzyliśmy w taką naiwną utopię i dlaczego tak późno uświadomiliśmy sobie, że ten piękny świat, który miał nam przynieść internet, po prostu nie istnieje?
Wierzyliśmy w utopię demokratycznego, otwartego i postępowego internetu chyba dlatego, że zewsząd nam o niej mówiono i cały zachodni świat był przekonany, że koszmar totalitarnych reżimów XX wieku wynikał między innymi z tego, że obywatele czy to Związku Radzieckiego, czy jego państw satelickich, czy każdego innego niedemokratycznego państwa mieli ograniczony dostęp do informacji. Nie byli w stanie walczyć o swoją wolność, nie byli w stanie budować społeczeństwa obywatelskiego, nie byli w stanie wreszcie zjednoczyć się w imię słusznych ideałów, bo panowała cenzura, informacje dławiono, prasa nie była wolna, a zewsząd lała się propaganda. Gdy więc w tej przepełnionej, przesączonej optymizmem dekadzie lat 90. powstała technologia, która obiecywała zerwać z tymi wszystkimi ograniczeniami, technologia, która obiecywała, że informacje będą nieskrępowane, rządy nie będą mogły ich kontrolować, a cenzura odejdzie w niebyt, to ze zrozumiałych powodów ci wszyscy, którym zależało na demokracji, chwycili się tego marzenia o internecie i zaczęli je na całym świecie propagować. Ta koincydencja, że technologie online zakorzeniają się w naszej globalnej świadomości także wtedy, gdy zakorzenia się marzenie o demokracji, o tym, że to jest koniec historii, jak pamiętamy, że świat już będzie szedł tylko do przodu, wolne rynki, wolna informacja, wolne społeczeństwa. Nie jest przypadkiem. Cały ten optymizm, który dziś, jak już wiemy, był mrzonką i bardzo mocnego kaca przeżywamy po tym długoletnim optymizmie, wtedy był uzasadniony, bo trzymał się bardzo szeroko przeżywanych marzeń i fantazji na temat świata, który nadejdzie. Więc w tym sensie oczywiście, pomimo że dzisiaj słusznie jesteśmy krytyczni wobec tego mitu, wiemy, że on się nie sprawdził, wiemy, że był oparty na przesłankach, które już nie mają prawa się obronić, musimy z drugiej strony zrozumieć, że te nadzieje były jak najbardziej uzasadnione w swoim konkretnym historycznym kontekście. No jakże się dziwić, że ludzie, którzy pamiętali jeszcze za swojego życia cenzurę, propagandę i zimną wojnę, mieli nadzieję, że jakieś kolejne, bardziej demokratyczne media okażą się lepsze niż te poprzednie.
No właśnie, liczyliśmy na to, że media społecznościowe umocnią demokrację w krajach demokratycznych, że przyczynią się do demokratyzacji państw niedemokratycznych, ale dlaczego tak się nie stało? Dlaczego ten mechanizm nie zadziałał?
Można przekornie zapytać, a dlaczego miał zadziałać? To znaczy, dlaczego z samego faktu, że ktoś miał na to nadzieję, miało wynikać to spełnione marzenie o demokratyzacji? Rzeczywiście, możemy cofnąć się o dekadę, do momentu, w którym wybucha tak zwana arabska wiosna. Szereg protestów, czy nazwiemy je prodemokratycznymi, czy antyautorytarnymi, jest w tym momencie bez znaczenia w świecie Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i krajów arabskich. Wtedy cały aparat amerykańskiej polityki zagranicznej skupia się na promocji demokracji przez internet. Wówczas wydaje się, że tego, czego brakuje do sukcesu państwom walczącym o demokrację, jest wolna informacja. I tacy ludzie, których też dzisiaj widzimy w administracji prezydenta Bidena, jak na przykład Jake Sullivan czy Hillary Clinton, wtedy pracująca dla Baracka Obamy jako szefowa Departamentu Stanu, mają całą taką agendę promowania demokracji internetowej. Objeżdżają świat, spotykają się z blogerami. Departament Stanu i różne agencje amerykańskie gorliwie finansowo wspierają nowe media, blogi, media społecznościowe, aktywistów obywatelskich, dziennikarzy obywatelskich itd. W tym przekonaniu, że to się na pewno powiedzie, w zgodzie z tym mitem, o którym mówiliśmy chwilę temu. Czego oni nie wiedzieli albo czego nie byli w stanie zauważyć? Otóż tego, że jeżeli internet rozwinie się w krajach niedemokratycznych i jeżeli stanie się powszechnym sposobem komunikacji, to również sięgną po niego nie tylko demokratycznie zorientowani obywatele, ale także służby specjalne, bezpieka, propagandyści, reżimowe media, a wreszcie fundamentaliści polityczni czy religijni, że ta sama technologia nie wpadnie wyłącznie w ręce tych obywatelsko i prozachodnio nastrojonych protestantów, demonstrantów i buntowników, czyli buntowniczek, ale także tych, którzy chcą te demokratyczne dążenia zdławić. I to się dokładnie stało. Tak bardzo jak sprawnie próbowali radzić sobie z internetem i nowymi mediami protestujący w Teheranie, Kairze, Trypolisie czy Aleppo, tak samo lub nawet lepiej robili to ludzie, którzy chcieli te ich protesty zdławić. Co więcej, Zachód też myślał, że internet czy nowe media komunikacyjne staną się taką główną areną protestu. Było to koszmarnie naiwne, bo z tego, że amerykańską kampanię wyborczą na Twitterze wygrywał Barack Obama i wówczas milenialsi, no wtedy dużo młodsze pokolenie niż dzisiaj, w sensie rocznikowo dużo młodsi wówczas ludzie niż dziś są milenialsi, są tą nową generacją, która świetnie sobie na Twitterze radzi, to, że to samo będzie prawdziwe, no właśnie w Iranie na przykład, tak? Nie wzięto pod uwagę nawet tak banalnych rzeczy jak zasięg internetu, jak to, kto ma do niego dostęp i jak szeroko rozpowszechnione są te technologie. Szybko okazało się, że brutalna siła pięści policji, służb specjalnych, aparatu represji jest dużo większym zagrożeniem niż to, co wcześniej sądzono. Mówiąc wprost zaś, po prostu służby specjalne te protesty zdławiły, one się w większości tych miejsc nie udały. Co dzisiaj wiemy, demokratyczna, konstytucyjna, republikańska rewolucja udała się do pewnego stopnia w Tunezji, gdzie rzeczywiście do tych procesów demokratycznych doszło, ale inne państwa, które wówczas na fali arabskiej wiosny mówiono wtedy twitterowej rewolucji, nie wiem, czy pamiętasz i czy pamiętacie państwo takie określenie, że używało się w ogóle tego nieironicznie, mówiąc o tym, co dzieje się w Iranie czy w Egipcie, twitterowa rewolucja, osunęła się w chaos i ma status państw właściwie upadłych. No to jest Libia, Syria, w Egipcie wielu demonstrujących przed 10 laty też mówi dzisiaj, że właściwie z ciepłymi uczuciami zaczynają wspominać czasy reżimu Mubaraka, bo wówczas jednak mimo wszystko państwo było bardziej stabilne niż to, co dzieje się dzisiaj. Podsumowując, nie udało się to dlatego, że udać się trochę nie mogło. To było marzenie równie naiwne jak to, że na przykład komunizm w Europie Wschodniej upadnie tylko dzięki temu, że wyślemy do tej Europy Wschodniej 30 lat temu więcej kserokopiarek, pras drukarskich i sprawniejsze odbiorniki radiowe, żeby słuchać Radia Wolna Europa. No oczywiście z pewnością pomogłoby to opozycji w Polsce, w Związku Radzieckim czy w Republice, w Czechosłowacji, przepraszam, wówczas, ale chyba wiemy doskonale, że rządy w tamtych krajach, reżimy w tamtych krajach nie upadłyby od tego, że opozycja miała lepsze kserokopiarki i lepsze odbiorniki radiowe. Tymczasem cały ten pomysł na demokratyczną siłę internetu wtedy, w czasach arabskiej wiosny, opierał się niestety na podobnie naiwnym założeniu. Dodatkowym, i tu już obiecuję zmierzać do końca, ale dodatkowym ironicznym jakby wymiarem tego, i pewnie zaraz o tym pomówimy, tego przekonania, jest to, że niewiele niż kilka lat później to sam Zachód przekonał się, jak internet, nowe media i media społecznościowe mogą okazać się wywrotowe w samym centrum i jak mogą posłużyć do ataku na debatę publiczną, na ustalone prawdy naukowe czy samą demokrację w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy państwa Unii Europejskiej.
No właśnie, ale jeszcze poza państwami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest parę krajów, a nawet trochę więcej, o których z naszej perspektywy łatwo zapomnieć. a to one właściwie przejmują internet, bo lawinowo przybywa użytkowników internetu w Indiach, w Afryce. I Europa tak naprawdę liczy się jeszcze dlatego, że dużo więcej u nas zarabia się na reklamach, no ale przecież to też się kiedyś może skończyć. Więc czy koniec europocentryzmu, albo raczej zachodocentryzmu w internecie, coś zmieni? Czy my te zmiany zauważymy?
Ja bym jeszcze nie przesądzał o końcu, natomiast absolutnie zgadzam się co do tego, że trwa taka nowa, wcale nie zimna, ale całkiem gorąca wojna o to, kto we współczesnym świecie online, w internecie narzuci standardy. I tutaj ścierają się rzeczywiście różne, bardzo odrębne podejścia amerykańskie, chińskie i europejskie, z których każdy z tych wielkich bloków chciałby, żeby regulacja tego, jak wygląda gospodarka cyfrowa, sprzyjała jego własnym zarówno zasadom, standardom, wartościom, ale przede wszystkim biznesom i bezpieczeństwu narodowemu. My pojęcia zachodocentryzm używamy bardzo często w krytycznym tego słowa rozumieniu, utożsamiając zachodniocentryzm czy europocentryzm z kolonializmem i wyzyskiem. W tym jednak kontekście byłbym bardzo ostrożny, bo nam, obywatelom i obywatelkom Polski, sukcesy Unii Europejskiej czy sukcesy Europy w tej walce o cyfrową suwerenność są bardzo na rękę, bo konkurencyjne modele są moim zdaniem gorsze. Zarówno ten taki państwowy kapitalizm, jaki uprawia Chińska Republika Ludowa, podporządkowany interesom partii komunistycznej, jak i amerykański laissez-faireism, który z kolei pozwala na wszystko korporacjom z Doliny Krzemowej, są moim zdaniem modelami gorszymi niż to, co próbuje, lepiej lub gorzej oczywiście, i zaliczając po drodze także opóźnienia, wpadki czy porażki Unia Europejska, którym jest jakiś taki model wolnego, cyfrowego, spójnego rynku, ale podlegającego demokratycznej kontroli. I to jest moim zdaniem z tych trzech rogów tego trójkąta, trzech wierzchołków tego trójkąta rozwiązanie dla nas najlepsze. To nie są rzecz jasna proste problemy. Ja nie pokuszę się o tak jednoznaczne odpowiedzi jak to, czy państwa, które dziś blokują chiński Huawei, robią dobrze czy źle, albo czy w długiej perspektywie czasowej jest to działanie, które się jednoznacznie opłaci, czy nie, czy reperkusje będą groźniejsze niż krótkoterminowe zyski. Ja trochę się powstrzymuję przed odpowiedzią na to pytanie. Natomiast wiem, że jakiś rodzaj europocentryzmu w tym sensie, w sensie dbania o integralność tego rynku, dbania o ochronę tego rynku przed zarówno zewnętrzną propagandą, jak i nieuczciwymi praktykami handlowymi, jak i próbą narzucania nam cudzych standardów, nie jest sine qua non złą rzeczą, więc przestrzegałbym przed utożsamianiem tutaj europocentryzmu, czy jakiejś wiary w ogóle w prymat europejskich regulacji z wulgarnym kolonializmem, czy jakąś taką rasistowską w duchu wiarą w to, że jesteśmy po prostu mądrzejsi i lepsi. Mam moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, po prostu wiele przykładów w rodzaju chociażby dyrektywy RODO daje nam przekonanie, że Europa przeciera jednak szlaki w walce o kontrolę nad bezkarnością, nazwijmy to wprost, nad bezkarnością i olbrzymim apetytem cyfrowych korporacji, co samo w sobie nie musi być wcale złe. Natomiast oczywiście masz rację w tym sensie, że ten europocentryzm kończy się w bardzo jasnej kategorii, w kategorii tego, kto dominuje rynek technologiczny i gdzie jest więcej użytkowników. Oczywiście, że wielkie azjatyckie koncerny, czy to Huawei, czy Samsung, zaczynają dominować na rynku produkcji urządzeń elektronicznych i telefonów, a zarazem oprogramowania do nich. Więcej użytkowników sieci z oczywistych powodów przybywa teraz w krajach azjatyckich na przykład. Nie wspomniałaś o Birmie też przecież, która z państwa zupełnie zamkniętego, gdzie panowała naprawdę krwiożercza cenzura, nagle stała się jednym z bardziej ucyfrowionych społeczeństw na świecie. I w każdym z tych nowych rynków też trwa kolejna osobna walka o dominację, na przykład czy sieć LTE albo 5G dostarczy nowym państwom kontynentu afrykańskiego Huawei czy Google. tak? I zarazem, które imperium, czy które państwo o imperialnych ambicjach, czy będą to Stany Zjednoczone, czy Chiny, będą miały z tego realny pożytek. Więc tak jak trochę zaczęliśmy naszą rozmowę kilka minut temu od tej poprzedniej zimnej wojny, tak musimy mieć absolutnie świadomość tego, że pewna nowa, gorąca wojna o cyfrową dominację cały czas się dzieje i jej stawki moim zdaniem są otwarte. Tutaj jesteśmy w takim newralgicznym momencie, gdy też władzę przejęła nowa amerykańska administracja, gdy trudno pokusić się o jakiekolwiek proste prognozy. Jeżeli ktoś twierdzi, że wie, co się stanie, jeżeli ktoś twierdzi, że wie, gdzie za 5 lat będzie Huawei, gdzie za 5 lat będzie Facebook albo Google i co zrobią z nimi konkretne rządy, to moim zdaniem ściemnia, bo nikt takiej wiedzy jeszcze dzisiaj nie ma. Nie ma jej nawet chyba sam Joe Biden, który w tym momencie, gdy rozmawiamy, wciąż jeszcze kompletuje ekipę polityczek, polityków, urzędników, ludzi, którzy będą te wielkie cyfrowe quasi-monopole nadzorować, a być może w jakiejś najbliższej perspektywie czasowej także rozbijać.
Pokuśmy się jednak jeszcze o prognozy, właśnie wracając do tej liczby użytkowników spoza Europy. Czy myślisz, że to może coś zmienić w projektowaniu aplikacji? Tym właśnie, jakie aplikacje będą teraz najpopularniejsze, teraz albo za 5-10 lat. Czy to coś zmieni, że europejscy użytkownicy to będzie jakiś mały procentik internautów? Czy myślisz, że internet będzie jakiś inny?
Ja myślę, że to nie tylko się stanie, ale to już się dzieje, czego najbardziej dobitnym przykładem jest TikTok, no, aplikacja będąca w całości pomysłem chińskiej myśli inżynieryjnej. I która obok tej takiej wesołej, humorystycznej fasady, tak, gdzie są wideo ze śmiesznymi kotami, memy i dużo takiej bardzo fajnej ludzkiej kreatywności, zarazem podlega bardzo sztywnym regulacjom na temat tego, jak wygląda tam, no nie bójmy się użyć tego słowa, po prostu cenzura. Tak? To znaczy, jakich treści tam nie może być, o jakich sprawach na TikToku mówić nie należy, czemu algorytmy obetną zasięgi, wręcz jaki rodzaj człowieka, to znaczy jaki rodzaj fizyczności, atrakcyjności należy na TikToku promować lub nie. To wszystko w minionym roku wyciekło do mediów, te bardzo ostre regulacje, jakie TikTok ma i jak wygląda jego regulamin użytkownika, stały się przedmiotem otwartej debaty. Zresztą trochę o tym nie pamiętamy, bo być może bardziej głośne sprawy przysłoniły i ten spór, ale przecież prezydent Trump groził wykluczeniem TikToku w ogóle, z TikToka z amerykańskiego rynku, właśnie z powodu obaw, że chińska aplikacja służy do pobierania i przekazywania danych podmiotom w Chińskiej Republice Ludowej, czyli innymi słowy jest także narzędziem walki o bezpieczeństwo cyfrowe, w tej cyfrowej wojnie po prostu między imperiami. W tym więc sensie to pytanie, które zadałaś, jest bezprzedmiotowe, to znaczy to się już dzieje. Pytanie o przyszłość internetu i kształtowanie naszego doświadczenia internetowego przez usługi projektowane poza światem zachodnim, to już się dzieje. I będzie tego więcej. Wydaje mi się, że inne modele korzystania ze znanych nam aplikacji, usług i smartfonów będą zdobywały coraz większą popularność. To też nie jest przypadkiem, że mikropłatności rozwinęły się w na przykład Nigerii szybciej niż w Europie. To nie przypadek, że najpopularniejsze aplikacje walutowe, już nawet nie tyle kryptowalutowe, co po prostu takie cyfrowe portfele powstają i bardzo szybko rozwijają się w krajach, gdzie waluty są słabsze, gdzie na przykład konsumenci mogą bać się o to, że ich krajowa waluta straci z jakichś powodów politycznych decyzji na wartości, a chcą być częścią globalnego rynku, chcą kupować na Amazonie, chcą kupować na AliExpress, chcą brać udział w aukcjach i dlatego potrzebują tych usług fintechowych. To nie przypadek, że aplikacje do szyfrowania komunikacji rozwijają się tam, gdzie wiara w oficjalną komunikację jest niewielka, tak? Tam, gdzie ludzie mogą mieć obawy, że ich rząd będzie chciał ich podsłuchiwać. I tak jak w Stanach Zjednoczonych wciąż jakoś najpopularniejsze pozostają te media należące do Imperium Zuckerberga, WhatsApp czy Messenger czy Instagram, tak wydaje mi się, że także i w Polsce częściej rozmawiamy o tym, jaki szyfrowany komunikator zainstalować na swoich telefonach. To więc jest już moim zdaniem przyszłością. Zresztą O ile na przykład taka platforma jak Amazon w trakcie pandemii rozrosła się niesłychanie i idzie po status nie tylko amerykańskiego, ale i globalnego monopolisty, tak zarazem kilka innych wielkich amerykańskich usług, na przykład tak jak Facebook, traci, tak? Czy ten ich przydatność, czy ich atrakcyjność maleje na rzecz nowych, bardziej dynamicznych platform społecznościowych. I to jest proces, który będzie się dział, i w tym sensie absolutnie się z tobą zgadzam, że pozaeuropejskie czy niezachodnie pomysły będą tutaj grały wielką rolę. Musimy jednak też pamiętać, żeby nie wpaść w pułapkę znowu dowartościowywania tego, co pozaeuropejskie i nowe, bo koniec końców niektóre z tych produktów są tworzone w krajach, gdzie nie mamy demokracji, nie mamy wolności słowa, i podpinając się pod usługi na przykład chińskie, musimy mieć świadomość, że w jakimś sensie, chcąc tego czy nie, uczestniczymy w chińskiej grze dyplomatyczno-strategiczno-technologicznej o dominację nad światem. To nie musi oznaczać, że jest to inherentnie zawsze i bez wyjątku złe, ale nie jest to też do końca niewinne.
Kontynuując może tę rozmowę o braku niewinności internetu, wróćmy do takiego wątku bardziej politycznego, o którym wcześniej mówiliśmy, też medialnego. Internet, jak już wspominałeś na początku, miał w swoich założeniach pomagać w dostępie do informacji, do prawdy. A tymczasem fake newsy mają nieproporcjonalnie większą siłę niż jakiekolwiek kłamstwa mediów tradycyjnych. Czy w takim razie ochrona prawdy w internecie jest w ogóle możliwa?
Myślę, że walka z kłamstwem i dezinformacją w internecie nie jest możliwa bez sięgnięcia do korzeni tego problemu, a korzenie tego problemu to absolutna dominacja kilku internetowych platform i fakt, że ich model biznesowy jest oparty na kłamstwie i manipulacji. To nie jest tak, że ulubione przez nas serwisy społecznościowe przypadkiem i w wyniku ludzkiej głupoty są tak przesączone treściami manipulującymi, kłamliwymi czy napastliwymi. Jest niestety dokładnie odwrotnie. To produkowanie tych treści, które będą nas oburzać, irytować, denerwować i polaryzować naszą debatę publiczną, są sednem modelu biznesowego, na którym opierają się te platformy. I zwalczanie dezinformacji punktowo, to znaczy za pomocą pojedynczych banów, za pomocą obniżania zasięgów pojedynczym platformom czy karaniu jednostek, jest zawracaniem Wisły kijem w tym momencie, bo to nie dlatego, że ludzie wierzą w niestworzone historie, albo to nie dlatego, że pojedynczy propagandyści chcą zrobić coś szkodliwego. Media społecznościowe wyglądają dziś tak, jak wyglądają. One wyglądają tak dlatego, że inżynierowie w Dolinie Krzemowej, którzy wymyślili sposób na monetyzację ludzkiej wściekłości, oburzenia, krzywdy i gniewu, zrobili to celowo i zarabiają na tym krocie. Mamy liczne, rzetelne badania, które pokazują, że treści, które wywołują oburzenie na przykład, rozchodzą się dużo szybciej niż te, które posługują się językiem umiarkowanej czy racjonalnej debaty. Kiedyś mówiło się zresztą, że sex sells, tak, że to seks sprzedaje, że to nagość czy pornografia są dźwigniami internetu. Dziś moim zdaniem ten stary komunał odchodzi w niepamięć. Dziś dużo lepiej niż seks sprzedaje oburzenie i wściekłość. I mamy na to dość twarde, materialne dowody. Ja dlatego uważam, że to źródło problemu, czyli model biznesowy oparty na wzniecaniu wściekłości jest tutaj problemem, a nie pojedyncze jednostki czy media albo fejki. Oczywiście jako dziennikarz bardzo przywiązany do etosu zawodowego i do pewnego mitu dziennikarstwa wściekam się i irytuję, kiedy media kłamią albo kiedy zbyt duży zasięg mają różnego rodzaju patoinfluencerzy, którzy żyją skandalem, ale to trochę nie jest źródło problemu, to jest jego efekt. To nie pojedynczy patoinfluencerzy albo to nie pojedyncze redakcje wymyśliły całą ekologię informacyjną, w której nagradzane będzie dzielenie ludzi. Nagradzane będzie szczucie ich przeciwko sobie, nagradzane będzie wyrywkowe, takie powierzchowne donoszenie o tym, co kto kłamliwego czy nieprawdziwego powiedział i szczucie na te osoby, albo co gorzej, szczucie na niewinne osoby, które też wpadają w młyny tej maszyny hejtu i propagandy. Gdybyśmy mieli pewnie więcej czasu albo poświęcili temu całą naszą rozmowę, to moglibyśmy omówić konkurencyjne, lepsze modele prowadzenia debaty w internecie i może kiedyś, jak spotkamy się ponownie, to tylko temu poświęcimy naszą rozmowę. Ale faktem jest, że te, które dominują dzisiaj, są po prostu toksyczne i wpływają one niekorzystnie na zdrowie psychiczne. To też jest udokumentowane, że ludzie, którzy są zmuszeni korzystać z mediów społecznościowych częściej, skarżą się na trudności ze skupieniem się, na większe zaburzenia lękowe, a nawet na pospolite FOMO, czyli ten lęk przed tym, że coś nas ominęło. Ale są też toksyczne pod względem tego, jak podminowują wszelkie pozostałe instytucje, które dotychczas dbały o to, czym jest w naszym życiu publicznym prawda. Dotychczas to, czym jest prawda, było rozstrzygane w takim trójkącie między mediami, polityką i nauką. Wszystkie te instytucje miały taką społeczną rolę orzekania o tym, co jest prawdziwe. Polityka dbała o to, co legalne, jak wygląda prawo, media o to, co realne, rzeczywiste i ważne, publikując informacje, a nauka o orzekaniu o tym, co jest prawdziwe. Zauważmy, że w ciągu 10 lat to te trzy instytucje, które pilnowały tego, czy jest prawda i rzetelność w życiu publicznym, ucierpiały najbardziej i to je zanegowano w pierwszym szeregu. To tradycyjne media najpierw zostały obśmiane jako niedzisiejsze i nie odnajdujące się we współczesnej rzeczywistości nieopłacalne. To tradycyjna polityka została też zaatakowana jako niewystarczająca, nieodpowiadająca na potrzeby zwykłych ludzi, zbyt powolna i niedostosowująca się do współczesnego świata, co wcale też nie jest do końca nieprawdą. I to nauka została zaatakowana jako skorumpowana przez wielkie korporacje, też nieprzewidywalna, przecząca sama sobie albo zbyt skomplikowana, czy zbyt elitarna, by zwykły człowiek mógł ją zrozumieć. I przez atak na te wszystkie trzy filary prawdy dziś jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, że nawet sam koncept tego, co prawdziwe, został poddany pod jedno wielkie internetowe referendum, w którym nie biorą, co gorsza, udziału wyłącznie ludzie, ale także boty, sztuczne konta i aparaty algorytmicznej propagandy kreowanej i tworzonej poza granicami naszych krajów i społeczeństw. To jest sytuacja, która nie może dłużej trwać, jeżeli chcemy, żeby w ogóle sama demokracja liberalna przetrwała.
Właśnie, oparliśmy i demokrację, i gospodarkę, i debatę publiczną na tych tak naprawdę prywatnych firmach, na Google, Facebooku i innych. Czy jeszcze drążąc trochę ten temat, czy uważasz, że da się ten nasz świat ochronić tylko jakimiś regulacjami prawnymi? Czy potrzebne nam są nowe aplikacje, jakiś nowy pomysł na internet? Czy wystarczy po prostu naprawić to, co jest?
Nie da się, wydaje mi się, ochronić demokracji takiej, jaką ją znaliśmy, bez rozbicia tych internetowych monopoli. One zwyczajnie stoją na drodze poinformowanego, wolnego społeczeństwa, bo o ile nie mamy wglądu w przyszłość, nie mamy szklanej kuli, która pozwoli nam powiedzieć, czy kolejne usługi i aplikacje będą lepsze, bardziej demokratyczne albo równościowe, czy nie, tego nie wiemy. Natomiast to, co wiemy z całą pewnością, to jest to, że dotychczasowy model się nie sprawdził. I mamy trochę mało odwagi, żeby to powiedzieć, właśnie dlatego, że tak dużo zainwestowaliśmy czasu i energii w promowanie tej wizji wolnego internetu, promowanie wizji, w której każdy będzie mógł być dziennikarzem, blogerką, twórczynią, twórcą, artystą, gdzie każdy będzie mógł prowadzić swój biznes albo mały sklepik, czy wyprzedaż garażową na Vinted. I wydawało nam się to doskonałym pomysłem na społeczeństwo, gdzie każdy będzie taką wolną jednostką, nie podlegającą żadnym opresyjnym strukturom. Okazało się, że te opresyjne struktury istnieją, a co gorsza, nie mamy nad nimi żadnej kontroli, bo o ile możemy nie lubić polityki i tego, co dzieje się w Sejmie, to wciąż Sejm ma obowiązek sprawozdawania się z tego, co się dzieje, publikowania ustaw w Dzienniku Ustaw i pokazywania nam, co dzieje się na komisjach sejmowych. To zaś, jak wyglądają algorytmy wewnątrz aplikacji, które rządzą naszym życiem i jak wyglądają naprawdę regulaminy tych usług i proces decyzyjny, który stoi za ich postępowaniem, pozostaje tajemnicą i nikt nie jest w stanie tych ludzi zmusić do tego, żeby mówili nam na przykład, dlaczego tak jest, że widzimy w sieci to, co widzimy, dlaczego algorytmy pokazują nam to, co nam pokazują i jakie dane o nas zbierają. Więc ja nie mam wielkich nadziei, że kolejne usługi nas uratują. One mogą być lepsze, ale nie muszą. One być może będą postępowały, czy będą kierowały się jakimś lepszym, bardziej odpowiedzialnym modelem, ale to wcale nie jest powiedziane. No, dyskutowaliśmy zaledwie kilka minut temu o tym, że kolejne usługi mogą, które zrobią karierę, mogą powstać w państwach niedemokratycznych. No, kolejny social mediowy szał może rzeczywiście wywodzić się z Iranu, Rosji albo Chin i będzie to tak jak TikTok, świetna, fascynująca, bardzo miła, wesoła usługa, tylko która po drodze będzie wysyłała dane o obywatelach do służb specjalnych tych krajów. Co więcej, już w tym momencie olbrzymia potęga poszczególnych operatorów, na przykład nie wiem, kart kredytowych czy bankowości internetowej może służyć jako kolejne narzędzie kontroli czy cenzury nad tym, co jest dopuszczalne i co obywatele i obywatelki mówią. Ja więc w największym skrócie nie mam wiary, że więcej tego samego nas uchroni przed problemami, które już mamy. Nie oznacza to, że należy być technofobem, albo nie oznacza to, że należy odrzucić całą komunikację online jako bezużyteczną. Natomiast chyba nie można już dłużej ukrywać, że ta, którą mamy, nie popchnęła demokracji do przodu. Znaczy, dzisiaj widzimy też w indeksach wolności prasy, czy w ogóle w indeksach demokracji na świecie, że ta ostatnia dekada, gdy tak szybko i dynamicznie rozwijały się internetowe technologie komunikacyjne, była jednocześnie dekadą, w której poziom demokracji na świecie spadał, a nie rósł. Więcej państw osunęło się w na przykład reżimy hybrydowe albo quasi-autorytaryzmy, albo doszło w nich do wojny domowej, albo zacieśniono cenzurę uciskającą obywateli, niż odwrotnie. Ten trend ku większej wolności na świecie w czasie, gdy rozwijały się internetowe technologie komunikacyjne, on zawrócił, a nie rozwinął się. Zresztą najlepszym przykładem i takim chyba trafiającym nawet do mainstreamu powinno być właśnie to, co stało się w krajach Zachodu i Stanów Zjednoczonych. No jeszcze gdy wygrywał Barack Obama, wszyscy byli przekonani, że to właśnie dlatego, że nowe technologie komunikacyjne nareszcie przełamały dawne granice i nowi kandydaci, nowa lepsza jakość polityki nareszcie uzyska prymat. No ale w ciągu mniej niż 10 lat od wygranej Baracka Obamy doszło do Brexitu, wygrał Donald Trump, w Rosji na fotel prezydenta wrócił Władimir Putin, szereg państw osunęło się właśnie w autokrację, a nowa generacja polityków naprawdę niedemokratycznych, no bo tutaj Rodrigo Duterte na Filipinach, czy Jair Bolsonaro w Brazylii, no to są politycy, którzy są jeszcze dalej na prawo niż nasi europejscy nieliberalni demokraci, pokazuje, że ten potencjał po prostu zwraca się przeciwko temu, co wcześniej uchodziło za polityczne centrum i stabilną demokrację. Lepszego dowodu moim zdaniem mainstream nie potrzebuje, by zastanowić się nad tym, co sam wypromował.
Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, jak to jest, że promowane są takie niedemokratyczne postawy i niekoniecznie demokratyczni politycy. W sprawie wyborów w Stanach Zjednoczonych i w sprawie referendum na temat Brexitu dużą rolę odegrały dane użytkowników. To jest coś, co na taką skalę zaistniało dopiero wraz z rozwojem internetu. No, teraz istotne dane to już nie jest, albo to już nie tylko jest adres zamieszkania czy PESEL, ale to jest nasz ruch w sieci, to są nasze kliki. Czy w takim razie to już czas uznać, że dostęp do danych to jest po prostu cena, jaką musimy płacić za korzystanie z internetu? Czy jednak powinniśmy walczyć o to, żeby firmy technologiczne nie wykorzystywały naszych danych?
Kilka pytań w jednym. Powinniśmy na pewno karać je i uczciwie mocno rozliczać z tego, gdy dochodzi do naruszeń. W Stanach Zjednoczonych już swego rodzaju świecką tradycją stało się, że szefowie tych wielkich korporacji, na przykład Mark Zuckerberg właśnie, regularnie stawiają się przed kongresem, gdzie mówią, że poprawią się, że już tym razem do tego nie dojdzie, że wdrażają niezbędne reformy. No i mija pół roku, rok albo kwartał i cały spektakl powtarza się od nowa. Oni znowu są wzywani przed kongres, gdzie konfrontowani są z dowodami na to, że ich narzędzia zostały wykorzystane przeciwko obywatelom, czy to posłużyły do manipulacji wyborczych, czy wykradziono dane, albo w inny sposób naruszono prawa obywatelskie Amerykanów. I wtedy oni powtarzają cały ten rytuał, mówiąc, że tak, no tym razem się już poprawimy, tym razem będzie lepiej, wdrożymy niezbędne procedury. To jest sytuacja, która w pewnym momencie już przekroczyła granicę komiczności. To znaczy, ile razy amerykańskie władze mają nabierać się, że ci sami szefowie korporacji, które odpowiadają za te wycieki danych, naruszenia czy manipulacje, bez przymuszenia ich z zewnątrz się poprawią i zreformują swój model działania. To jest absurd i szkodliwa fikcja, tak to nazwijmy najprościej. Natomiast co do pozostałych dwóch części twojego pytania, to znaczy, czy te dane odegrały tak istotną rolę i czy musimy już płacić naszymi danymi za w ogóle sam udział w demokracji, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Czy musimy? No wyobrażam sobie taki model odpowiedzialnego obywatelstwa cyfrowego, w którym udostępniamy tych danych jak najmniej, ale zarazem wiemy wszyscy, i prawdopodobnie także teraz rozmawiając przez jedną z platform cyfrowych, ja z tobą, że mniej lub bardziej otwarcie dzielimy się tymi danymi i zezwalamy na dostęp tym platformom do prywatnych informacji i metadanych na nasz temat. A cały model, w jaki skonstruowany jest dziś internet i komunikacja online, trochę się na tym opiera, tak? No, że my wyrażamy zgodę lub jesteśmy do tej zgody trochę przymuszeni. W zamian za to, że bardzo często darmowo trafiają w nasze ręce bardzo fajne, sprawne, dynamicznie działające usługi. Oczywiście, że są sposoby na to, żeby ilość tych danych o nas ograniczyć, ale to tworzy nową różnicę, nowy cyfrowy podział między obywatelami na tych, którzy mają na tyle czasu, pieniędzy i kompetencji cyfrowych, by chronić swoją prywatność i dbać o to, jak wygląda ich internetowy profil, i na tych, którzy nie mają na to czasu i pieniędzy. Pewien klasowy podział na tych obywateli cyfrowych klasy premium i na tych zwykłych użytkowników niestety zaostrza się i z każdym rokiem i z każdą nową aplikacją ta przepaść staje się niestety większa. Dziś ludzie zamożni czy celebryci mogą sobie pozwolić na to, żeby wciąż jeszcze lepiej lub gorzej kontrolować swój ślad sieciowy, to co zostawiają po sobie, mogą rzeczywiście korzystać z usług zabezpieczonych jakąś kryptografią, albo po prostu ktoś robi to za nich, a zwykli obywatele spoza zainstalowaniem może szyfrowanego komunikatora albo lepszej przeglądarki czy VPN-a mają z tym problem, bo to kosztuje po prostu i nie każdy i nie każda z nas ma tyle czasu i wiedzy i pieniędzy w portfelu, żeby kilkaset złotych miesięcznie przeznaczać na bezpieczniejsze, lepsze usługi. No i wreszcie, bądźmy uczciwi, nie każdy ma tyle determinacji, żeby zrezygnować z Facebooka czy WhatsAppa. Ja sam jestem tego przykładem, jestem wielkim krytykiem platform społecznościowych i ograniczam jak mogę moją obecność na nich, stąd też przeniosłem swoje teksty na platformę Substack, żeby docelowo kiedyś zniknąć z Face'a, ale to jest proces. Nie jest łatwo, będąc dziennikarzem, blogerką, podcasterką, tak jak ty, powiedzieć sobie w pierwszym dniu działalności ignoruję te media, tak? Będę niezależny od Zuckerberga i poradzę sobie bez niego. To jest plan ambitny, godny pochwały, ale naprawdę w dzisiejszych realiach komunikacyjnych niezwykle skomplikowany. No i wreszcie trzecie pytanie o to, jak dużą rolę odegrały dane w procesach politycznych ostatnich lat. Dziś już wiemy, że opowieści o olbrzymiej propagandowej roli zarówno firm w rodzaju Cambridge Analytica, jak i operacji rosyjskich służb specjalnych były nieco przesadzone. Znaczy, raporty zarówno brytyjskiej Komisji Komunikacji w Izbie Gmin w parlamencie brytyjskim, jak i szereg śledztw, do których doszło w Stanach Zjednoczonych i na świecie i prowadziły je zarówno organy państwa, jak i prywatne ośrodki analityczne, wskazują, że ta rola korporacji, firm, przepraszam, w rodzaju Cambridge Analytica i całej kampanii opartych o dane była rzeczywiście istotna, nie można jej przeoczyć, ale to nie wyłącznie algorytmiczne manipulacje, propaganda cyfrowa i targetowane reklamy przesądziły o wyniku wyborów. W jakimś sensie przez ostatnie 5 lat demokraci w Stanach Zjednoczonych i liberalna część opinii publicznej, która nie chciała pogodzić się ze zwycięstwem Donalda Trumpa, miała wszelkie powody, żeby usprawiedliwiać swoją porażkę działaniem zewnętrznych sił. Tak? I mówić, że to była Rosja, że to była Cambridge Analytica, boty, trolle i deepfake'i. I choć oczywiście wszystkie te rzeczy odegrały negatywną rolę w kampanii wyborczej ostatnich lat, to nie aż tak znaczącą, jakby nam się wydawało. Te narzędzia manipulacji, do których dostęp miała Cambridge Analytica, jak się później okazało, no były do kupienia na wolnym rynku i prawdę mówiąc wiele innych firm konsultingowych, politycznych, doradców kampanijnych sięgało po nie równie ochoczo. Co jednak nie znaczy, że możliwość prowadzenia targetowanej propagandy i to, że polityczni spin-doktorzy i partie polityczne wiedzą, czego się boimy, co nas kręci, co przemawia do naszej wyobraźni i co utrzymuje naszą uwagę dłużej przed ekranem, nie jest niebezpieczne. Oczywiście, że jest to niebezpieczne, bo po raz pierwszy w historii każdy może dostać rodzaj politycznej propagandy dostosowanej do jego lub jej osobistych lęków. A to straszne, bo jak wiemy, sfera publiczna, która no właśnie, przestaje być publiczna, staje się taką rozbitą na dziesiątki milionów osobnych bąbelków gabinetem luster, gdzie każdego się straszy tym, czego ta osoba boi się najbardziej, no jest sposobem na masową histerię, nieufność i klęskę demokracji jako takiej. Wyobraźmy sobie świat, w którym algorytmy rzeczywiście wiedzą, że ta osoba boi się bardziej imigrantów, ta bardziej edukacji seksualnej w szkołach, ta jest podatna na podprogowy przekaz rasistowski, a jeszcze ta nienawidzi religii i konserwatyzmu. I każdej z nich dostarczymy targetowany przekaz, mema, filmik lub reklamę kampanijną, która będzie te same lęki jeszcze bardziej podkręcać i przekonywać, że po drugiej stronie, naprzeciwko, stoją ludzie, którzy zrobią wszystko to, czego najbardziej na świecie się boimy. Jest to recepta na kompletną atomizację społeczeństwa, ale też na świat, w którym ustalenie jakiejkolwiek wspólnej prawdy będzie niemożliwe. A przecież istnienie jakichś wspólnych punktów, tego, że zgadzamy się co do najbardziej podstawowych rzeczy, jest w ogóle gwarancją istnienia demokracji. Nie możemy funkcjonować jako społeczeństwo, gdy każdy osobny mikrobąbelek społecznościowy wierzy we własne fakty. Możemy różnić się co do opinii, ale jeżeli rozjedziemy się co do najbardziej podstawowych faktów na temat istnienia świata, to sklejenie z powrotem tego społeczeństwa w jakąś w miarę funkcjonującą całość będzie niepomiernie trudniejsze, żeby nie powiedzieć niemożliwe.
To wróćmy jeszcze do tych monopolistów, którzy stwarzają taki zatomizowany świat. Czy uważasz, że ten monopol wielkich firm to jest jakiś grzech pierworodny internetu i po prostu internet taki jest i te firmy musiały stać się gigantami, jedynymi na rynku? Czy w czasie ewolucji internetu coś przeoczyliśmy i po prostu sami pozwoliliśmy na to, żeby tak się sprawy potoczyły?
Pytanie brzmi też, kim jesteśmy my w tym równaniu, bo jeżeli my to zwykli użytkownicy i użytkowniczki, to być może nie mieliśmy aż takiego wpływu na to. Poza tym, że wybieraliśmy oczywiście najwygodniejsze usługi, tym samym pompowaliśmy ich zasięg i notowania na giełdzie. Ale jeżeli my to regulatorzy, czyli polityka i debata publiczna, to odpowiedź na to pytanie brzmi radykalnie inaczej. Tak, przegapiliśmy, albo inaczej, pozwalaliśmy jako obserwatorzy, politycy czy dziennikarze i dziennikarki na to, żeby te molochy rosły w siłę, bo krytyków i krytyczek tych monopoli było do niedawna bardzo niewielu. To dzisiaj łatwo jest krytykować Facebooka, Apple'a czy Amazona, jest to w pewnym sensie już dość powszechne, ale naprawdę za czasów, a nie jestem taki stary, który jeszcze ja pamiętam, 8-10 lat temu, dyskusja wyglądała radykalnie inaczej. No, Barack Obama jako prezydent Stanów Zjednoczonych podejmował prezesów z Doliny Krzemowej w Białym Domu, pytając ich o to, jak lepiej urządzić świat. I naprawdę wierzono w to, że innowatorzy w rodzaju Gatesa, Bezosa, Zuckerberga czy Jobsa lepiej wiedzą, jak ten świat, demokracja i rynek powinny wyglądać. Dziś brzmi to śmiesznie. No, dziś ci sami ludzie są wzywani, ale nie do Białego Domu, tylko do komisji w Kongresie, żeby się spowiadać ze swoich grzechów. Ale wtedy wierzono w ten mit, który otaczał tych cyfrowych, technologicznych geniuszy. Pytanie zaś o to, czy to musiało się tak skończyć, znajduje swoją odpowiedź czy hipotezę w bardzo ciekawej książce Tima Wu. To jest taki profesor komunikacji i monopolii cyfrowych związany z Uniwersytetem Yale, który dziś został powołany zresztą do administracji prezydenta Bidena. Tim Wu w takiej książce The Master Switch kilka lat temu pisał, że w pewnym sensie każda technologia komunikacyjna, czy będzie to telegraf, radio, czy telewizja albo wideo, przechodzi podobną drogę. Od narzędzia w rękach pasjonatów, hobbystów i amatorów, którzy odkrywają nowe, wspaniałe sposoby, co można z tym medium zrobić, co można zrobić z telegrafem, radiem i wideo. I to jest ten okres taki dzieciństwa owych technologii, gdy rzeczywiście wszystko dzieje się w sposób spontaniczny i bardzo żywiołowy i przechodzi przez proces komercjalizacji i wreszcie swego rodzaju monopolizacji, gdy te technologie zostają w jakimś sensie odebrane amatorom i przechodzą w ręce wielkich konglomeratów, koncernów, które tworzą cały zamknięty obieg tego, jak owe medium będzie się zachowywać. No, internet miał tej regule zaprzeczyć i na wielu polach do dzisiaj wciąż jest przestrzenią autonomii. Na szczęście wciąż nie jest tak, że całość sieci jest skolonizowana wyłącznie przez algorytmy YouTube'a, Twittera, Facebooka czy TikToka albo Instagrama, więc na szczęście wciąż ta przestrzeń autonomii istnieje, ale proces, który opisał Tim Wu, absolutnie się sprawdza. Ta technologia, jaką był online, jaką było WWW, jaką był internet, też przechodzi od swojego dzieciństwa do korporacyjnej dorosłości. Niestety przechodzi w bardzo czytelny sposób. No my dziś widzimy, że ambicją tych wielkich koncernów jest rzeczywiście to, żeby nic nie działo się w internecie bez ich pośrednictwa. Żeby podcast, który nagrywamy, musiał być hostowany na ich serwerach i znajdować się w ich wyszukiwarkach. Żeby płatności, które dokonujemy, nawet za prozaiczne rzeczy, bilet kolejowy czy zakupy w restauracji, przechodziły przez ich portfele, żeby nasz obieg, nie wiem, dokumentów czy korespondencji dokonywał się poprzez ich platformę do przechowywania tych dokumentów, albo żeby coś, co stało się normą w ostatnim roku, czyli praca zdalna, była znowu zamknięta w obiegu korporacyjnych usług do zarządzania tą pracą. Ten trend do przechwycenia całego ruchu jest absolutnie widoczny. I pytanie, czy tak musiało być, jest arcyciekawe i nie wiem, czy znajdziemy na nie odpowiedź w rozmowie takiej jak dzisiejsza, bo jest ono olbrzymie. Część pewnej technologicznej logiki sieci ku temu zmierzała. Tak, w sensie na przykład to, że zawsze lepiej sprawdzały się usługi, gdzie było więcej ludzi, tak zwany efekt sieci, bo im więcej osób z danej usługi korzysta, tym większa jest jej funkcjonalność, bo jest dostępna powszechniej i po prostu łatwiej. Wiemy to na przykład po, nie wiem, rozwalonym systemie kolei w Polsce. Wiemy, że lepiej byłoby, gdyby był jeden dostawca kolei niż to, co mamy teraz z niekompatybilnymi biletami, różnymi czasami połączeń i torami oraz infrastrukturą należącą do kilku spółek. No wiemy, że to jest nieoptymalne. A obietnica inżynierów z Doliny Krzemowej była właśnie taka, że zobaczcie, jak to wszystko będzie pięknie działać, gdy skupimy to w jednych rękach, gdy będzie jedna platforma, jeden pośrednik i jeden zarządca. To dlatego w jakimś sensie część z tej drogi ku monopolii była oczywiście w tym zaprojektowana. Z drugiej zaś strony to, że dziś skończyliśmy w świecie monopolii, jawnie przeczy obietnicy, którą nam dano. Jawnie przeczy internetowi 1.0, który część z nas jeszcze przecież dobrze pamięta, który cały opierał się na obietnicy decentralizacji. Forów, stron www, amatorskich serwerów, rozproszenia, niezależności od wszystkiego, od granic państwowych, języków, czy nawet standardów kodu, w których te strony pisano i tworzono usługi. Ta dynamika między anarchizmem i libertarianizmem, który towarzyszył narodzinom internetu i wielkiej korporacyjnej monokulturze, która próbuje nim zarządzać, myślę, jest cały czas obecna i ten spór toczy się na naszych oczach.
W takim razie, czy problemy internetu, który miał być właśnie ponadnarodowy i zdecentralizowany, mogą rozwiązać tylko państwa narodowe?
Niekoniecznie tylko państwa narodowe, mogą być to organizacje międzynarodowe, mogą być to organizacje obywatelskie, a mogą być to również oczywiście i państwa. Na pewno państwa w debacie o internecie miały niezwykle złą prasę jeszcze parę lat temu. Głośne było na przykład to, kiedy Rosja kazała innym dostawcom usług z innych krajów przechowywać dane na terytorium rosyjskim. To miało miejsce, powiedzmy, 5, 7, 8 lat temu zapadła taka decyzja. Wówczas było to uznawane za absolutne naruszenie suwerenności sieci, autokratyczne czy dyktatorskie zapędy Władimira Putina i typową rosyjską nieufność do Zachodu. Podczas kiedy dzisiaj, gdy myślimy o podobnym pomyśle, on wcale nie jest kontrowersyjny. Znaczy, dlaczego nasze dane nie powinny być przechowywane w granicach państwa, któremu podlegamy? Dlaczego nie moglibyśmy mieć prawa do rewizji tych danych, wycofania zgody na ich używanie i tak dalej? Zresztą, co więcej, cała logika RODO, któremu dziś podlegamy, jest trochę zbudowana wokół tego pomysłu. Więc państwa narodowe też dzisiaj odzyskują pewną rolę. Ja myślę, że tak jak parę lat temu absolutnie nie do pomyślenia było to, że państwo narodowe będzie próbowało wydrzeć korporacjom jakąś część władzy, to dziś się z tym mierzymy. I w drugą stronę zresztą to korporacje próbują wydrzeć tę władzę państwu narodowemu. Absolutnie arcyciekawa przecież dyskusja wynikła z tak zwanego cyfrowego impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa w styczniu. No to był najlepszy przykład tego, że ta walka jest realna i ona istnieje i cały czas ta gra o dominację między państwem narodowym, korporacją i międzynarodowymi organizacjami toczy się w czasie rzeczywistym. Czy państwa narodowe albo organizacje zatem są lepszym podmiotem, żeby ten internet uregulować? No ja wciąż myślę, że tak. Na pewno taka radykalna decentralizacja i internet podzielony na kilka różnych jest daleka od ideału. Nikt nas by nie chciał, żeby istniał osobny polski, niemiecki, brytyjski, amerykański internet, ale z drugiej strony już godzimy się z tym, że ten internet i tak realnie wygląda inaczej w Chinach, inaczej w Unii Europejskiej, a inaczej w Birmie, a inaczej w Rosji. My już gdzieś tam żyjemy, czy w Turcji na przykład. My już żyjemy trochę w rzeczywistości, gdzie nawet będąc częścią tych samych geopolitycznych sojuszy, bo na przykład Turcja jest w NATO i jest sojusznikiem też państw europejskich, tak mamy z nią normalne relacje, może być jednocześnie odrębnym zupełnie reżimem internetowym. Więc skoro już trochę wiemy, że ta rzeczywistość odrębnych internetów istnieje, to wydaje mi się, że postulatem powinno być to, żeby te regulacje były lepsze dla nas, obywateli i obywatelek. Wielu moich znajomych było na mnie złych, kiedy to mówiłem, ale mnie nie śmieszył minister Zbigniew Ziobro atakujący Facebooka w styczniu, bo czego byśmy nie myśleli o Zbigniewie Ziobrze i Ministerstwie Sprawiedliwości, to spostrzeżenie, że władze krajowe muszą mierzyć się z potęgą władz, czy potęgą tej dominacji międzynarodowych korporacji jest realne. Znaczy, to nie jest tak, że nagle te oszaleliśmy w styczniu i stwierdziliśmy, że musi być jakiś bat na Facebooka. To jest tendencja globalna, która po prostu wynika z tego całkiem realnego napięcia między władzą jednych i drugich. I ja wcale nie uważam tego za tak radykalny pomysł, że skoro próbujemy zmusić te firmy, żeby płaciły podatki na narodowym poziomie, próbujemy zmusić Google'a czy Facebooka, żeby nie płaciły w Unii Europejskiej podatków wyłącznie w Irlandii, tylko w tych krajach, w Irlandii jest po prostu mniejsza stawka CIT-u, tylko w tych krajach, gdzie osiągają przychody, to tak samo wcale nie jest nieracjonalne zmuszenie tych firm, żeby przestrzegały krajowego prawa. I oczywiście będzie to wiązało ze sobą kolejne bitwy, kolejne problemy. Nie zawsze jest tak, że to krajowe prawo jest idealne albo bardziej nam się podoba, ale kwestia suwerenności jest tutaj absolutnie, absolutnie realnym wymogiem. No bo jeżeli Twitter, Instagram, Google, YouTube mogą zbanować prezydenta Stanów Zjednoczonych, to nie bez powodu liderzy innych krajów tego precedensu się boją. I nawet jeżeli nie kochają i nie kochali Donalda Trumpa, tak jak nie kochała go Angela Merkel czy Ursula von der Leyen, tak jednocześnie widzą oni, że sytuacją naprawdę bezprecedensową i wielce zagrażającą demokracji jest możliwość pozbawienia głowy państwa możliwości wypowiadania się decyzją, która zapada w nietransparentny, niejawny sposób gdzieś w Dolinie Krzemowej, w zaciszu gabinetów ludzi, którzy doszli do tak olbrzymiej władzy w ciągu zaledwie ostatnich kilkunastu lat.
Jeśli to jest wojna rządów z big techami, to muszą być ofiary. Więc jak uważasz, jakie będą ofiary tej obecnej wojny o regulacje?
To jest świetne pytanie. Ja myślę, że ofiarą padną w pewnym sensie użytkowniczki i użytkownicy, padną ofiarą tego konfliktu, ale nie w taki sposób, w jaki straszą nas lobbyści wielkich korporacji, mówiący, że teraz będziecie musieli zapłacić za nasze usługi, podatki, koszty podatków zostaną przerzucone na was, to koniec wolnego internetu. To nie do końca, albo nawet wcale tak nie będzie. Natomiast użytkownicy i użytkowniczki w tym sensie zapłacą pewien koszt tego konfliktu, bo będą żyli w realiach jeszcze mniej przewidywalnych, gdzie te regulacje przez najbliższe lata będą się trochę zmieniać, będziemy podlegali nowym standardom, będziemy zachęcani do tego, żeby też mocniej korzystać ze swoich praw, a to będzie po prostu niewygodne, mimo że dobre. Będziemy zachęcani do tego, żeby używać wszystkich tych uprawnień, które mamy dzięki RODO i które będziemy mieli dzięki kolejnym dyrektywom, jakie będą wypływały na przykład z Brukseli. Będziemy potrzebowali być może nauczyć się nowych sposobów kontroli naszych danych, albo nawet będziemy musieli zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń i udogodnień, które mamy. Gdyby na przykład Facebook miał zostać rozbity, no to będziemy musieli przyzwyczaić się do życia w świecie, gdzie nie ma aż tak głębokiej konwergencji platform, platform, gdzie jedna strona jest zarówno targowiskiem, jak i przestrzenią reklamową, jak i usługą randkową, jak i medium, jak i kanałem wideo i nie wiem, platformą do gier, tak? A Facebook chce być wszystkim tym i jeszcze wieloma innymi rzeczami naraz. Może będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że tak już nie będzie. Ale nawet gdy mówię to teraz, nawet gdy mówię teraz, że użytkownicy i użytkowniczki w pewnym sensie będą być może, jeżeli tę wojnę wygrają regulatorzy, żyli w internecie nieco bardziej skomplikowanym, nieco bardziej rozczłonkowanym czy zawiłym, to wciąż moim zdaniem jest to koszt, który warto zapłacić. Bo przeciwieństwem tego jest internet całkowicie zmonopolizowany. Internet, gdzie wszystkie zakupy robimy w Amazonie, gdzie wszystkie sprawy związane z finansami domowymi załatwiamy przez jeden fintech, a w całość naszego życia społecznego, czyli nasze interakcje zarówno z naszymi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy, załatwiamy z kolei przez jedną platformę społecznościową, jest gorszy. Moim zdaniem ta kolonizacja jest alternatywą po prostu gorszą, bo zaburza konkurencję, zaburza debatę publiczną jako taką, wykrzywia ją w ogóle i jest też, prawdę mówiąc, antyrynkowa, bo również przeciwko internetowym monopolom można podnieść argument z wolnego rynku. W momencie, w którym całość jakiejś dziedziny życia przejmuje monopol, to idea konkurencji i samej innowacyjności na tym cierpi. Paradoksalnie dominacja tych wielkich platform i ich potężna, przemożna siła nie sprzyja innowacjom, tylko je dławi, bo gdy ktoś wymyśla jakąś innowacyjną usługę albo wpada na fajny pomysł, to dużo częściej zostaje natychmiast wykupiony przez takiego Google'a czy Facebooka i ta usługa wcale się nie rozwija, tylko po prostu wchodzi w najlepszym scenariuszu, wchodzi po prostu do cudzego portfolio. I my się zresztą o tym przekonamy, o tym jak ta dynamika może wyglądać w ciągu najbliższych lat, gdy w Polsce będzie rozwijał się Amazon, który otworzył się dla klientów w naszym kraju. Ja myślę, że część osób, które dziś chwali sobie ten fakt, gorzko go pożałuje i na odwrót część z tych, którzy są dzisiaj może sceptyczni, przekona się, że akurat im ta usługa się przydała. Kto jeszcze zapłaci cenę? W tym momencie nie wiem i nie odważa się powiedzieć, bo to jest zarazem pytanie o to, kto wygra, prawda? Pytanie o to, kto zapłaci cenę, jest pytanie o to, kto wygra. Gdy mocniej śrubę, tyle mogę powiedzieć, gdy mocniej śrubę koncernom i grupie GAFA i tym wielkim platformom docisną państwa, to w jakimś sensie one będą stratne, one będą się musiały liczyć z tym, że może przestanie płynąć do nich aż tak hojny strumień pieniędzy od inwestorów, być może stracą ten płaszczyk nietykalności, który dziś mają, no i wreszcie tak wielki lobbystyczny wpływ na sam świat polityki. Ale i odwrotnie, gdy politycy przegrają tę walkę, to straci na tym sam parlamentaryzm, sama władza państwa i koncepcja suwerenności, bo ci wielcy cyfrowi gracze też będą chcieli się na politykach, którzy chcieli im docisnąć śrubę, odegrać.
No i temu się będziemy przyglądać, pewnie przez najbliższe lata. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Jakub Dymek, dziennikarz piszący dla tygodnika Przegląd oraz na stronie dymek.substack.com.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Na kolejny odcinek Rozmów Równoległych zapraszam już za 2 tygodnie, a w międzyczasie zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Rozmów Równoległych na Instagramie i na Facebooku, gdzie zamieszczam dodatkowe informacje na tematy, o których razem z gośćmi rozmawiamy w odcinkach podcastu.